Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Dark Side of Discipline Stop Chasing. Suffer Less.
Achieve More to książka z pogranicza produktywności, rozwoju osobistego i coachingu biznesowego, napisana przez Craiga Ballantyna oraz Daniela Woodruma. Autorzy kwestionują popularny obraz dyscypliny jako nieustannego hartowania się poprzez lodowate kąpiele, pobudki o 5 rano czy kopiowanie bardzo surowych planów innych ludzi. Ich celem nie jest zachęcanie do mniejszego wysiłku za wszelką cenę, lecz do kierowania intensywnego wysiłku wyłącznie tam, gdzie rzeczywiście przynosi on rezultat.
Centralna teza brzmi, że skuteczna dyscyplina wymaga rozpoznania własnego najważniejszego problemu, a potem konsekwentnego odrzucania działań, które odciągają od jego rozwiązania. Książka przedstawia systemy określane jako Effortless Discipline Systems, wyższe standardy osobiste, decyzję North Star oraz zmianę tożsamości wspierającą trwałą korektę nawyków.
Jest adresowana przede wszystkim do przedsiębiorców i ambitnych osób, które mają wiele obowiązków, lecz chcą ograniczyć chaotyczne dążenie do celów i lepiej chronić czas, energię oraz uwagę. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dyscyplina nie jako surowy rytuał, lecz jako selekcja najważniejszych działań. Punktem wyjścia książki jest sprzeciw wobec widowiskowej wersji samodyscypliny. Ballantyn i Woodrum nie twierdzą, że trudne nawyki są zawsze bezwartościowe. Podważają jednak założenie, że każdy wymagający rytuał automatycznie prowadzi do postępu. Wczesne wstawanie, bardzo intensywny trening czy wypełniony po brzegi kalendarz mogą dawać poczucie kontroli, ale nie muszą rozwiązywać problemu, który najbardziej ogranicza wyniki danej osoby. Autorzy proponują więc odróżnić wysiłek od skuteczności wysiłku. Dyscyplina ma oznaczać zdolność robienia tego, co należy zrobić, wtedy, gdy należy to zrobić, niezależnie od chwilowej ochoty. Nie jest natomiast konkursem w znoszeniu niewygody ani kopiowaniem stylu życia kogoś podziwianego w internecie. Taka perspektywa jest szczególnie istotna dla osób prowadzących firmy lub pracujących w zmiennym środowisku, gdzie liczba możliwych zadań praktycznie nie ma końca. Zamiast wzmacniać wolę przez mnożenie ograniczeń, książka zachęca do świadomego wyboru ograniczonej liczby zobowiązań. Trudność nie znika, lecz zostaje skoncentrowana.
Czytelnik ma przestać pytać, jak stać się bardziej zajętym i bardziej odpornym na ból, a zacząć pytać, które działanie jest warte realnego kosztu w czasie, energii i uwadze.
Po drugie, poziom 10 wysiłku dla problemu poziomu 10, a nie dla wszystkich priorytetów naraz. Najbardziej rozpoznawalna zasada książki mówi o zastosowaniu wysiłku poziomu 10 wobec problemu poziomu 10. Jej znaczenie jest praktyczne. Najpierw należy wskazać jedno wyzwanie o największym wpływie na pożądany rezultat, np. istotne ograniczenie w firmie, zdrowiu, relacji lub organizacji pracy. Dopiero potem warto przeznaczyć na nie najlepszą część własnych zasobów. Autorzy przeciwstawiają to rozpowszechnionemu modelowi. Drut, którym człowiek próbuje jednocześnie poprawić dietę, sprzedaż, trening, finanse, naukę, życie rodzinne i obecność w mediach. Dopiokci w takim układzie energia rozprasza się na wiele celów, a żaden nie otrzymuje wystarczającej ochrony przed zakłóceniami. Kluczowym narzędziem staje się więc stanowcze nie wobec spraw drugorzędnych. Nie chodzi o uznanie, że wszystko poza głównym celem jest bez znaczenia. Chodzi o przyjęcie kolejności, która zapobiega myleniu pilności z wagą. Książka sugeruje, że odmawianie jest częścią dyscypliny, ponieważ bez niego nawet rozsądny plan zostanie przejęty przez cudze oczekiwania, drobne prośby i pozornie produktywne zajęcia. Wysiłek poziomu 10 nie oznacza stałego przeciążenia. Oznacza świadome uznanie, że wyjątkowa koncentracja ma być stosowana selektywnie, w miejscu, gdzie może zmienić kierunek rezultatów. Po trzecie,
system i łatwiejszej dyscypliny i osobiste standardy zamiast polegania na sile woli.
Autorzy przedstawiają Effortless Discipline Systems jako alternatywę dla codziennego negocjowania ze sobą każdego trudnego działania.
Sformułowanie to nie oznacza, że realizacja ambitnych celów staje się bezwysiłkowa. Wskazuje raczej, że właściwie zaprojektowane reguły, środowisko i powtarzalne decyzje mogą zmniejszyć liczbę momentów, w których trzeba polegać wyłącznie na nastroju albo chwilowej motywacji.
Dyscyplina ma być wbudowana w sposób funkcjonowania, a nie uruchamiana od zera w każdej sytuacji.
Z tym podejściem łączą się wyższe standardy osobiste. Książka podkreśla, że nie powinny one być mechanicznie przejęte od guru produktywności, pracodawcy czy znajomych. Mają wynikać z tego, co dana osoba uznaje za niezbędne dla swojej pracy i życia. Standard działa jak wcześniej podjęta decyzja o minimalnym poziomie zachowania.
Dzięki temu pytanie nie brzmi za każdym razem, czy dziś warto zrobić to, co ważne, lecz czy dana decyzja spełnia własną, jasno określoną normę. Takie rozwiązanie może ograniczać zmęczenie decyzyjne i przypadkowe wyjątki, które z czasem niszczą konsekwencje. Jednocześnie autorzy nie prezentują jednolitego planu dnia dla wszystkich. Ich wyróżnikiem jest nacisk na dopasowanie standardów do konkretnych celów i warunków.
System ma służyć priorytetowi, a nie stać się kolejnym rytuałem wykonywanym dla samego rytuału. Po czwarte, decyzja North Star jako punkt powrotu po przeszkodach i okresach chaosu. W książce pojawia się koncepcja jednej decyzji North Star, czyli nadrzędnego punktu orientacyjnego dla działań i wyborów.
Jej funkcją nie jest tworzenie efektownego hasła, lecz uproszczenie decyzji podejmowanych pod presją. Osoby realizujące długie projekty regularnie napotykają opóźnienia, konflikty, kryzysy i nieprzewidziane obowiązki.
W takich momentach łatwo porzucić wcześniej ustalony kierunek albo reagować na każdą zmianę równie intensywnie.
North Star ma przypominać, jaki rezultat lub zasada ma pierwszeństwo, dzięki czemu łatwiej ocenić, co należy kontynuować, czego odmówić i do czego wrócić po zakłóceniu. Autorzy wiążą tę decyzję z szybszym osiąganiem rezultatów oraz sprawniejszym odzyskiwaniem kontroli po przeszkodach.
W praktyce wartość tego mechanizmu polega na redukcji niejednoznaczności. Jeśli główny kierunek jest ustalony, nie trzeba od nowa interpretować każdej trudniejszej sytuacji jako dowodu, że cały plan był błędny. Można natomiast rozdzielić przejściową przeszkodę od rzeczywistej potrzeby zmiany celu. Koncepcja ma również wymiar ochronny. Jasny punkt odniesienia utrudnia przypadkowe przejmowanie priorytetów przez najgłośniejsze sprawy danego dnia. Nie gwarantuje łatwych wyborów, ale nadaje im spójne kryterium.
W ten sposób dyscyplina jest przedstawiona nie tylko jako rozpoczynanie działań, lecz także jako umiejętność powracania do właściwego kierunku, gdy warunki przestają być idealne. Na koniec, zmiana tożsamości jako podstawa zastępowania nawyków, nie tylko kontrolowania zachowania.
Ballantyne i Woodrum traktują tożsamość jako ważny element wysokiej skuteczności i trwałej zmiany nawyków.
Zamiast ograniczać dyscyplinę do listy poleceń, zwracają uwagę na pytanie, za jaką osobę uważa się czytelnik i jakie standardy wynikają z tej definicji. Ma to znaczenie, ponieważ zachowanie oparte wyłącznie na zewnętrznym przymusie często wymaga ciągłego monitorowania. Gdy jednak określone działanie jest zgodne z przyjętym obrazem siebie i z osobistymi standardami, może być łatwiejsze do powtórzenia.
Książka zapowiada metody szybkiego przesuwania tożsamości, aby ułatwiać zastępowanie niekorzystnych nawyków. Należy przy tym rozumieć tę obietnicę ostrożnie.
Sama deklaracja nowej tożsamości nie rozwiązuje automatycznie złożonych problemów, ani nie zastępuje pracy nad warunkami, rutyną i konsekwencjami działań.
Jej użyteczność polega raczej na zmianie kryterium decyzji.
Zamiast zastanawiać się, czy ma się ochotę postąpić właściwie, można odwołać się do tego, jak postępuje osoba realizująca wybrany standard.
Ten wątek uzupełnia systemowe podejście autorów. Tożsamość nadaje znaczenie zasadom, standardy określają granice, a systemy ułatwiają codzienne wykonanie.
Dzięki takiemu połączeniu książka nie przedstawia dyscypliny jako nieustannej walki z samym sobą.
Przedstawia ją jako proces porządkowania decyzji wokół jasno wybranego kierunku i obrazu własnej odpowiedzialności. Podsumowując,
The Dark Side of Discipline będzie najbardziej użyteczna dla przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów pracujących samodzielnie oraz innych ambitnych osób, które nie cierpią na brak porad o produktywności, lecz na nadmiar konkurujących zobowiązań.
Może także zainteresować czytelników zmęczonych kulturą samodoskonalenia, w której miarą charakteru staje się liczba surowych rytuałów.
Książka nie odrzuca odpowiedzialności ani konsekwencji. Przesuwa jednak akcent z ciągłego zaciskania zębów na rozpoznawanie spraw o największej dźwigni, tworzenie własnych standardów i konsekwentne odmawianie temu, co rozprasza uwagę.
Praktyczna korzyść z lektury polega przede wszystkim na uzyskaniu języka do oceny priorytetów. Koncepcje problemu poziomu 10.
Decyzji North Star oraz systemów łatwiejszej dyscypliny pomagają uporządkować pytanie, gdzie należy zwiększyć wysiłek, a gdzie rozsądniej ograniczyć aktywność.
Wątek tożsamości dodaje perspektywę behawioralną, ponieważ łączy pojedyncze działania z trwałymi standardami osobistymi. Na tle wielu książek z tej kategorii wyróżnia ją polemika z uniwersalnymi receptami, takimi jak obowiązkowa pobudka o świcie czy naśladowanie ekstremalnych planów.
Autorzy proponują model bardziej selektywny i zindywidualizowany. Nie obiecują braku trudności, lecz sugerują, że cierpienie często rośnie wtedy, gdy intensywnie realizuje się cele, które nie są naprawdę najważniejsze. To pozycja dla osób gotowych zastąpić nadmiar działań bardziej rygorystycznym wyborem kierunku.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Craig Ballantyne, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.